I co? Zaczynamy?
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobre popołudnie. Dobry... Dobra noc.
Kiedykolwiek nas słuchasz.
Okay.
Tutaj Hania.
I Agata.
Przy sobie stań.
Yes.
Co? Musimy zacząć znowu od podziękowania. Znaczy nie musimy, chcemy zacząć. Od podziękowania naszej nowej patronce, bo grono osób wspierających nasz podcast się powiększyło. Dziękujemy zarówno nowej patronce, jak i też wszystkim dotychczasowym patronom za wasze wsparcie. To naprawdę ważne dla istnienia tego podcastu.
Wiele dla nas znaczy. Dla naszej motywacji to najwięcej.
Tak, zdecydowanie tak. No dobra, to co? Do tematu?
No.
Dzisiaj temat wymyśliła Agata.
Ach. No.
Zdradzam cię, sorry.
Często mnie tak zdradzasz.
Nie wiem, czy często, ale niech będzie. Okay. Dzisiaj Agata zaproponowała, żebyśmy porozmawiały o stresie.
Tak.
I tu też coś zdradzę. Uznasz, że nie, to wytnę, bo dzisiaj Agata będzie w roli eksperta.
No i tego właśnie chciałam uniknąć. Nie będę w roli eksperta, nie zgadzam się, bo Hania pije do tego, że 20 lat temu poczyniłam pracę na ten temat, ale to było 20 lat temu, chciałabym powiedzieć, więc rezygnuję z tej przyjemnej funkcji i zapraszam do zwykłej rozmowy, tak jak zawsze, ty też jesteś tu ekspertem, jak każdy, myślę, psycholog, bo jest to takie jedno z centralnych pojęć w psychologii, które każdy psycholog przechodzi na studiach. Mniej lub bardziej, nie mówię, że sam do tego doświadczę, bo to pewno też.
Ale też doświadczę.
Także nie, ja nie będę dzisiaj żadnym ekspertem.
No dobra, chciałam się trochę powieść na tym, żeby było łatwiej, ale rozumiem, że nie mogę się na tym twoim doświadczeniu sprzed 20 lat dzisiaj jakoś powozić. Nie będziesz tak.
Nie, żebyś tak leżała sobie do góry brzuchem, to ja nie dziś.
Trochę miałam na to nadzieję, no ale dobra. No jak nie, to nie. No to,
no, ale
to
dobrze.
Przyjmuję.
Myślę, że każdy z nas jest pewnego rodzaju ekspertem od siebie.
Tu mogę się z tobą zgodzić.
Chociaż nie wszyscy jakoś tak chcą o tym to jakoś badać. Mm-hmm. Że nie wszyscy są tak sobą zaciekawieni, ale zachęcamy, dlatego właśnie robimy te podcasty. No i dobra. Hania, czy ty się stresujesz?
Nie. Ja? Nigdy. No dobra, nie żartuję. Oczywiście, że się stresuję. Mm-hmm.
A po czym to poznajesz, że jesteś zestresowana?
No właśnie, bo przez chwilę pomyślałam sobie, że nawet mam wrażenie, że... To znowu nawiążę do mojej dawnej myśli na mój temat, że ja w ogóle ani się nie boję, ani niczego nie doświadczam i kiedyś mi się też wydawało, że się nie stresuję, więc już dzisiaj wiem, że się stresuję częściej niż mi się kiedyś wydawało. Ale już odpowiadając na twoje pytanie, po czym to poznaję, bo jakby na różne rzeczy zwracam uwagę. Jakaś część z nich bez wątpienia jest w ciele. I to, co jest jakoś takie dla mnie chyba najbardziej charakterystyczne, to, że ja zaczynam inaczej spać, jeśli wiem, że na coś czekam, ale jak już jestem tego dnia, to trochę funkcjonuję z jednej strony jak robot, ale z drugiej strony czuję, że mam jakby w ciele dużo takiego napięcia. I w barkach, i w dłoniach, i to jest coś, na co zwracam uwagę. A kiedy to jest jakiś taki duży stres, to mam wrażenie jakby takiego trochę odłączenia już z kolei głowy od ciała, że wtedy nie mam za bardzo kontaktu z tym, co w ciele, tak bezpośrednio. Dopiero jakby po czasie jestem w stanie powiedzieć, że o ja, że to i to się działo, ale wtedy jestem w takim bardziej poczuciu trochę oddzielenia, że jakoś tam zadaniowo różne rzeczy robię, działam, ale tak właśnie w takim trochę rozłączeniu.
Ciekawa opcja i rozumiem jedna z wielu.
A ty po czym poznajesz, że się stresujesz?
Tak, ja mnie chyba tak nie odłącza, w takim sensie, że ja bardzo wtedy czuję te fizyczne aspekty stresu i nawet tak słucham z zazdrością, wolałabym ich nie czuć
nie
tak bardzo. No nie wiem. No to ty byś musiała wskoczyć w moją skórę, ja w twoją no tak, i wtedy
no.
byśmy...
No dobra, nie, no nie będę dyskutować, nie? Bo faktycznie ja nie wiem, jak ty tego doświadczasz. A...
Nie, ja doświadczam stresu w taki sposób, że oprócz takich fizycznych właśnie objawów typu, że mam przyspieszoną akcję serca, że czasami nawet mam wrażenie, że ja słyszę i że wszyscy słyszą, jak mi serce wali. I to mam też taką, tak mi się trochę rzuca na takie poznawcze funkcjonowanie, że trudniej mi się myśli, mam taką jakby taką przyspieszone myślenie, ale też trudno mi się tak zatrzymać i skoncentrować na jednym zadaniu. Mam taki napływ mnóstwa różnych informacji, które mnie tak wprawiają w takie rozedrganie. I to się też, ten mój stres często wiąże z jakimś takim uczuciem niepokoju, właśnie takiej czujności, gotowości. Jest to raczej nieprzyjemne wtedy, kiedy mówimy o stresie negatywnym, tak? Czyli że jeżeli coś się dzieje, coś takiego, na co ja nie mam za bardzo ochoty.
Okej.
Albo coś, co uważam za przekraczające moje możliwości. Bo jeżeli mówimy o stresie pozytywnym, czyli nie mogę się czegoś doczekać, to też czuję te komponenty z ciała. Czuję, że na przykład myślę, znaczy tak, serce mi wali, to zawsze, to jest stały komponent, ale że też dużo o tym myślę, że nie mogę zasnąć, że moje myśli się wokół czegoś tam koncentrują, że jest takie trochę oczekiwanie, jakiś rodzaj podniecenia, no ale to jest takie bardziej już takie miłe i nawet sympatyczne, ale czasami bywa też nieprzyjemne z tego względu, że trudno się tak po prostu zrelaksować i zatrzymać.
Właśnie przy tym takim pozytywnym stresie to ja też doświadczam tego takiego podniecenia i jakiejś takiej ekscytacji. I faktycznie też widzę to jako coś przyjemnego, ale z drugiej strony mam też wrażenie, że ja wtedy trochę inaczej myślę, trochę inaczej widzę to, co zazwyczaj jakoś tak dookoła i że to bardzo wpływa na interpretację różnych zdarzeń. I pewnie czasami to jest okej, w ogóle totalnie nieszkodliwe, ale wyobrażam sobie, bo jakoś nie kojarzę w tym momencie tak na szybko jakiegoś takiego doświadczenia konkretnego, ale że wyobrażam sobie, że gdyby wtedy zdarzyło się coś, co wymagałoby jakiejś mojej takiej racjonalnej odpowiedzi i jakiegoś takiego sensownego zareagowania, to mogłabym nie zareagować tak, jakby to było faktycznie sensowne, nie? Że ta ekscytacja też trochę zmienia to, jak decyduję, czy to, co robię.
To jest taki pierwszy punkt, czyli, że możemy sobie rozumieć stres jako właśnie tą reakcję, tak? Jak my reagujemy fizycznie, emocjonalnie i poznawczo i każdy z nas będzie miał taką własną, swoją odpowiedź.
Właśnie chociażby te nasze dwa różne przykłady już pokazują, jak bardzo może być to różne. I że to jest okej, kiedy się różnimy i że fajnie, kiedy każdy z nas może właśnie wiedzieć, po czym to u siebie poznać, ale nie musi reagować tak, jak ktoś inny, kto właśnie o tym opowiedział. Nie?
Mi się właśnie teraz taki przykład pojawił w głowie. To jest taka mieszanka stresu pozytywnego z negatywnym. Przed wyjazdami takimi fajnymi, w sensie rodzinnymi, tak? Na jakieś wakacje gdzieś dalej, tak? Gdzie trzeba ogarnąć trochę więcej rzeczy, tak? Czyli na przykład, nie wiem, wszystko zabrać, wyjechać o czasie, nie wiem, ogarnąć jeszcze dom przed wyjazdem i tak dalej. Czyli bardzo dużo różnych rzeczy się pojawia. Ja czasami wpadam w taki tryb, który mi kojarzy się trochę z takim bieganiem jak kura bez głowy, tak? Że niby wszystko mam przygotowane, niby wcześniej, bo ja bardzo lubię planować i wcześniej się dość długo przygotowuję i to zajmuje mi czas, ale jakoś tak na pół godziny przed tym wyjazdem jakbym traciła trochę rozum.
Aha.
I i że tak latam w tą, we w tą, trochę nie wiem, co, gdzie, a czy to jeszcze tu, a jeszcze po coś wracam. Jestem nieprzyjemna wtedy, taka poddenerwowana, bardziej skłonna do jakichś takich głupawych odzywek albo jakiejś złości. I to jest najśmieszniejsze, że to mi się pojawia taki rodzaj właśnie jakiejś takiej niecierpliwości albo stresu w momencie, kiedy ten wyjazd nie jest na godzinę, tak? Czyli to nie jest, że ja muszę zdążyć na samolot.
Mm-hmm.
Tak, tylko on jest w mojej głowie, że obiecałam sobie, że ruszymy o 8:00. No jeżeli wyruszymy o 8:30, nic się nie stanie. Będziemy pół godziny później. Ale ja już mam w głowie, nie, 8:00. I już jest 8:05 i już mi nie wychodzi.
Ale ciekawe, że też tak na to reagujesz, mimo że właśnie, że nigdzie de facto nie musisz pędzić. Ja sobie pomyślałam, że u mnie to, co jest takim rozróżnieniem, czy daje właśnie jakby różne objawy w ciele i też w moim zachowaniu i funkcjonowaniu, to jest to, jak ja wcześniej zadbam o przygotowanie. Bo co zdarza mi się rzadziej, ale czasami mi się zdarza, że się przygotowuję wcześniej i jakby całość tego procesu jest rozłożona w czasie i że jest też bardzo przemyślana. No i wtedy od początku do końca mniej więcej mam luz. Oczywiście, że jakby ten taki moment wyjścia z domu jest zawsze związany dla mnie z jakimś takim niepokojem, czy na pewno zabrałam wszystko, mimo że dzisiaj to już nie ma takiego znaczenia, czy ja zabrałam szczoteczkę do zębów, czy nie, bo przecież mogę ją kupić no niemalże wszędzie. Rzadko wyjeżdżam w taką absolutną głuszę. Ale zdarza mi się tak, że mam dużo różnych innych obowiązków równolegle, albo sama nawet je sobie dodatkowo generuję, no i wtedy efekt jest taki, że planuję zabrać jeden plecak do samochodu, a kończę z 35 siatkami i w zasadzie wywożę całe mieszkanie, bo nie jestem w stanie już uznać, co jest ważne, żeby zabrać. Nie? I wtedy już na ostatnią chwilę wrzucam jak leci, też w takim napięciu, że właśnie już trzeba wyjeżdżać, bo gdzieś tam się nie ogarnęłam, nie zdążyłam. No to jest dla mnie przekleństwo jakby wyjazdów samochodem, bo on jest wtedy wypakowany po dach. No ale to...
Jeszcze jedna dygresja mi wpadła do głowy, ale to jest chyba już nie o stresie, ale tak mówię, że skoro się tak odsłaniamy z jakimiś dziwactwami.
No.
Znaczy to nie, że twoje jest dziwactwo, tylko tak sobie pomyślałam o moim, że to jest dziwactwo, że ja jak się pakuję, to bardzo się stresuję tym, żeby zabrać wszystko, a potem mam taką jakąś dziwaczną myśl, że przecież to jest oczywiste, że ja muszę czegoś zapomnieć, bo zawsze czegoś zapomnę, jakiejś drobnej rzeczy. Czasami ona jest nieistotna, a czasami bardzo istotna. I mam taki stres, co się okaże później tą rzeczą.
Aha.
Bo to jest jasne, że ja czegoś zapomnę. I doszło do tego przez lata takiego właśnie myślenia, że mi się pojawił taki objaw, nie wiem jak to nazwać, ale jakaś taka głupawa myśl patologiczna, że zaczęłam sobie myśleć, że ojej, a jeżeli nadejdzie taki dzień, że ja niczego nie zapomnę, to ja zginę.
O ja!
No, i do tego doszło,
ciekawe,
że jak że staram się zabrać wszystko, ponieważ nie chcę mieć nieprzyjemności w związku z tym, że jakieś tam rzeczy nie będzie, a później jak już ruszamy samochodem, to pierwsze kilometry myślę, czy wszystko zabrałam? A później przestraszam się tą myślą, że zabrałam wszystko, że jestem taka dokładna.
Ale to zobacz, to jest jednak o stresie.
Nie? To
że stresuje cię to, że a jeśli zabrałam wszystko, to co?
Tak. I wtedy sobie przypominam o jakiejś tam nieistotnej rzeczy, że aha, no dobra, nie wiem, nie wzięłam jakiegoś kremu. I wtedy mówię, uff, nie wzięłam tego kremu. Sobie go dokupię. Ale to znaczy, że będzie bezpiecznie.
Aha.
I to mówi psycholog. Psychoterapeuta.
Psycholodzy i psychoterapeuci też mają różne swoje
ambarasy w głowie.
Rzeczy. No i nie ma w tym niczego nadzwyczajnego. Ale zobacz, że teraz też trochę przez te podróże rozmawiamy o czymś takim Albo nie o czymś, rozmawiamy o drugim sposobie rozumienia stresu. Mhm. Bo wcześniej było o tym, że stres to jest jakiś rodzaj reakcji, a teraz mówimy o tym, że to, co można też nazwać stresem, to są określone sytuacje czy określone wydarzenia. Mhm. Że na bazie na przykład właśnie wyjazdów, no to tu mówimy, że wyjazd jest stresem, nie? Czy przygotowanie do podróży jest sytuacją stresującą.
No właśnie. I jest też taka teoria, która też jest trochę wiekowa, ale która kiedyś była też bardzo popularna jako taka bardziej medyczna, czy bardziej w sensie popularna u lekarzy. I to była taka koncepcja pewnych zdarzeń stresowych, które są obiektywne jak gdyby dla wszystkich. Że jeżeli się coś takiego w życiu wydarza, to niesie to ze sobą jakiś ładunek stresu. I powstała nawet taka lista stresujących wydarzeń życiowych.
Popraw mnie, jeśli się mylę. No. Najwyżej na tej liście była oceniana chyba śmierć małżonka, a tak. W drugiej kolejności był rozwód.
Tak.
A, okej. Okay. To jest coś, co faktycznie zapamiętałam ze studiów i dzisiaj tego nie sprawdzałam.
Mało tego, ja to mam gdzieś właśnie.
A, masz całą tę listę.
Mam tę listę, bym znalazłam.
Pamiętam, że jakby każde z tych wydarzeń miało swoją określoną punktację.
Tak. Mam listę stresujących wydarzeń życiowych. Śmierć współmałżonka był na pierwszym miejscu, na drugim jest rozwód, na trzecim separacja lub zerwanie. Na czwartym jest więzienie, na piątym śmierć bliskiego członka rodziny, później ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała i następne, uwaga, ślub.
Aha, no właśnie, że pośród tych różnych wydarzeń pierwszych od góry, które są, no można by zobaczyć jednak je jako zdecydowanie negatywne, nieprzyjemne, no to ten ślub, tak?
No ale słuchaj dalej, bo ślub jest między ciężką chorobą lub wypadkiem z uszkodzeniem ciała, a zwolnieniem z pracy lub bezrobociem.
No właśnie, właśnie, właśnie.
A zaraz po tym jest pogodzenie się ze współmałżonkiem.
Ej.
Ej. Jako stres. Mhm. Przejście na emeryturę, zmiana stanu zdrowia, samopoczucia, ciąża, problemy seksualne i tak dalej, i tak dalej. Przejdę na koniec listy. To Dobra. Nie znaczy, że to są wydarzenia, które są najmniej stresujące, tylko...
Chociaż no, na tej liście no, są traktowane jako mniej stresujące.
Jako, no, w porównaniu do pozycji powyżej, ale jeżeli chodzi, że one się w ogóle tu znalazły, no to znaczy, że to są takie rzeczy, bo w ogóle ta lista powstała z danych socjoepidemiologicznych. Czyli były zbierane jakieś takie bardzo szerokie dane na ten temat, więc to są takie powtarzające się przykrości dla ogółu społeczeństwa. I jeżeli chodzi o ostatnie, policzmy sobie, 5, to stresem jest, czyli stresującym wydarzeniem życiowym jest zmiana w sposobie odżywiania się, przejście na dietę na przykład jest stresem, urlop, wakacje.
Właśnie o tym mówiłyśmy.
I uwaga. I to jest właśnie dlatego ten odcinek jest teraz. Boże Narodzenie spędzone z rodziną.
No, trochę się z tego śmieję, ale to de facto w ogóle nie jest zabawne dla wielu osób, nie? Że święta Bożego Narodzenia dla wielu osób są ogromnie stresujące i dla niektórych to jest w ogóle fatalne zdarzenie, ale ja nawet sobie pomyślałam, bo ja zazwyczaj lubię święta Bożego Narodzenia, one mi się kojarzą jakoś właśnie z atmosferą, jakoś tak zimowo, że to jest trochę mój klimat, ale co roku mam takie, że albo coś mi się wysypie gdzieś po drodze, albo jakiejś potrawy nie dokończę i jakby ten czas takich przygotowań, no, że on też mnie sporo kosztuje.
Mhm. No tak,
mimo
no.
tego, że jest przyjemne, a jakby, no właśnie, a mam w głowie to, że dla wielu osób to w ogóle nie jest przyjemny czas, nie? No to wtedy, gdzie to tam ląduje? Nieznacznie wyżej pewnie na tej liście.
Ważne jest chyba tutaj to z rodziną, no, bo to jest tak pojemna kategoria, że pytanie, co pod tą rodziną się kryje i czy to jest rodzina, która przynosi jakichś przykrości na co dzień? Czy to jest taka rodzina, którą właśnie się spotkamy w Boże Narodzenie i że trzeba będzie to jakoś znieść? Tak czy siak może być to stresujące wydarzenie jako spotkanie z innymi, ale też to wszystko, o czym mówisz, tym całym przygotowaniem, tymi wymogami, które możemy mieć w głowie albo które są z zewnątrz, że trzeba to zrobić tak i tak, a my na przykład jesteśmy w danej kondycji życiowej i nie mamy na przykład na to siły albo czasu, albo przestrzeni, a jednocześnie ten taki nakaz, że to ma być właśnie taki, jest jakiś taki nie do podważenia.
No, no właśnie, bo też jakby pomyślałam sobie jeszcze przy tej liście, jakby już to trochę obok tego, o czym mówisz, ale no bo jakby ta cała lista czynników to są na pewno jakieś jakby obiektywnie wydarzenia życiowe, które są stresujące, ale zobacz, że też mówimy trochę o tym, że różne osoby mogą ich różnie doświadczać i różnie je interpretować, ale jednocześnie też dla nas, trochę w zależności od tego, co nazwałaś kondycją psychiczną, pewnie fizyczną i każdą inną też można by pod to podpiąć, będziemy reagować różnie na to samo wydarzenie, no bo święta Bożego Narodzenia możemy sobie sprawdzić co roku i że one trochę w zależności od naszego momentu życiowego mogą być raz mniej przyjemne, raz bardziej przyjemne, albo nawet na tym samym wymiarze nieprzyjemne, czasem bardziej, a czasem mniej, albo bardziej przyjemne, albo mniej przyjemne. I że to też jest ciekawe, jak bardzo wiele czynników wpływa na odbiór nawet tego samego stresora.
Mhm. No i tutaj dochodzimy już do bardziej złożonej koncepcji stresu, że czyli byłyśmy przy tym, że stres to jest taka wewnętrzna reakcja, czyli ten cały dyskomfort, napięcie, w tym pozytywne, tak? Ale może być to jakiś stresor, czyli coś, co się wydarza z zewnątrz, ale też w takiej złożonej koncepcji stresu chodzi o relację między tymi dwoma, która w jakiś sposób zależy od bardzo wielu czynników takich naszych wewnętrznych. I bardzo ważna jest w tym momencie nasza ocena subiektywna. Że nie da się tego tak obiektywnie zmierzyć, że no załóżmy Boże Narodzenie spędzone z rodziną będzie kompletnie inne dla jednej osoby i kompletnie inne dla drugiej osoby. Jedna nie będzie się mogła doczekać i będzie to tylko, jeżeli stres to pozytywny, że kiedy już nie mogę się doczekać.
Będzie wspaniale.
Będzie tak wspaniale i już się stresuję, że to się za chwilę skończy. A dla kogoś innego będzie to kompletnie inna sytuacja.
Mhm. Że to, jaką my nadamy temu wartość, ma tak naprawdę ogromne znaczenie dla doświadczania stresu.
Przy czym rzeczywiście, jeżeli mówimy o takim stresie negatywnym, tak, to możemy w różny sposób ocenić, co to jest, co się dzieje. Czy to jest na przykład zagrożenie i zagrożenie czego? Czy to jest jakaś krzywda, czy to jest jakaś strata, czy to jest coś, co nas będzie w jakiś sposób zakłócać. I to był w ogóle w Polsce, zanim się przyjął tą nazwę stres, no bo jest to jednak z angielskiego, to psycholodzy polscy posługiwali się po prostu sytuacją trudną. Tak jakby mieli.
Bardzo skomplikowane określenie.
No, tak się też zastanawiałam, czy my mamy jakieś takie, no bo to już jest polskie słowo, tak? Nie piszemy tego, piszemy to też w polski sposób i to się przyjęło i czy gdybyśmy się tak uparli na tak jak weekend i dwudzionek, tak? No to czy byłoby inne słowo, inne niż sytuacja trudna, która by jakoś dobrze obrazowała to zjawisko, ale też tam zostawmy dywagacje takie.
No ale ciekawe, ale jakby czyli, że to określenie sytuacja trudna faktycznie oddaje jakąś istotę.
Był taki właśnie psycholog Tomaszewski, który właśnie to wprowadził i tym się tym się posługiwał i tak wtedy o tym mówiono. A ty nazwałabyś jakoś to inaczej?
Bo przez chwilę się zastanowiłam nad tym, trudne, że ma taki wydźwięk trochę pomijający też coś, co byłoby tym pozytywnym stresem i chyba przyszło mi na zastępstwo sytuacja wymagająca.
Mm-hmm.
Że wymagająca jakichś pewnych określonych działań, czy trochę innego naszego zachowania,
aha,
że nie jest jakimś takim standardem w codzienności, ale to nie oznacza, że ona musi być trudna i dociążająca, ale że jest tam jakiś rodzaj, no że właśnie, że trzeba jakoś, że jest to jakoś wymagająco, o tak.
No rzeczywiście, bo to wymagające to gdyby w tym się też zawiera ta nasza reakcja organizmu, która jest niezwykle ważna, żeby w ogóle stresor nazwać stresorem, że my uruchamiamy jakąś mobilizację. Czyli, że nasze ciało na to zareaguje. Bo stres nie będzie wtedy stresem, jeżeli po prostu nas coś kompletnie nie rusza. I to nie rusza dlatego, bo właśnie się odcięliśmy od tego, tylko...
Tylko, że realnie tylko nie ma prostu, doświadczenia tak? No. Jakby w organizmie, ani w ciele, ani w jakichś tam w mózgowych falach, że to będzie niezauważone. No to wtedy faktycznie...
Mhm. I sytuacja wtedy wymagająca byłaby też takimi otwartymi drzwiami do tego, żeby wcisnąć tam też takie sytuacje, które są, no nie wiem, z jakąś taką dobrą perspektywą, ale wymagają jakiegoś przejścia ze stanu spoczynku i relaksu w jakiś rodzaj czujności, zadaniowości,
działania
uruchomienia czegoś. Mhm. No bo jak gdyby tutaj jest też dosyć ważne, że różni badacze zgadzają się co do tego, że stres to jest taka nieodłączna część naszego życia i że ona jest związana też z taką naszą ludzką właściwością, która też jest należy w ogóle do świata ożywionego, czyli taką adaptacją, takim zdolnością do adaptacji, że świat jest zmienny, to jest jasne i od naszej zdolności adaptacji zależy to, jak będziemy dalej funkcjonować.
Aha, bo myślałam, że trochę to, o czym mówisz, jest powiedzmy, że przeciwne jakiejś takiej popularnej koncepcji stresu, popularnej w sensie nie naukowej, tylko takiej bardziej potocznej, że stresowi przypisuje się jakiś rodzaj takiego negatywnego wydźwięku, że dobrze jest z tym stresem walczyć, jakoś go tam, nie
unikać,
wiem, eliminować z życia, unikać.
Wychowanie.
Tak, bezstresowe wychowanie, bezstresowe życie. Natomiast mówisz o tym, że kiedy zajmują się stresem badacze, czy to będą psychologowie, czy jakieś inne istoty, tak? Jacyś inni naukowcy, to że stres jest widziany nie tylko jako coś takiego jednoznacznie negatywnego, tylko raczej jako coś, co jest częścią naszego życia i my możemy sobie jakoś różnie z tym radzić, różnie na to reagować, ale że nie da się tego z życia tak absolutnie wyeliminować, bo nawet pomyślałam sobie w kontekście już tego bezstresowego wychowania, o którym powiedziałaś, że stres może być tak naprawdę dla nas też jakoś rozwojowy, czy poradzenie sobie z jakąś sytuacją stresową może być dla nas jakoś edukacyjne, że może nas faktycznie, nie wiem, uczyć jakichś nowych sposobów radzenia sobie, ale też jest dla nas taką informacją o tym, że ej, mam takie zasoby, mogę sobie z czymś w taki sposób poradzić, to może dać mi też taką siłę na przyszłość, nie? Że w sumie, no spoko, to fajnie też o sobie wiedzieć, nie? Że mogę.
Tak, to jest bardzo ważne w takim sensie, że od strony tej naukowej, jeżeli patrzymy na stres, to nie ma życia bez stresu. I że...
Nawet zmiana temperatury jest stresem dla organizmu, nie?
Tak, tak, że te wszystkie różne czynniki, one, no, nie żyjemy jak gdyby na zdjęciu, że tak powiem, tak?
Nie,
bo ruszamy się, dzieją się różne rzeczy, zmieniają się różne rzeczy i na tym polega świat, że on się będzie zmieniał, poruszał, będzie dynamiczny i że my będziemy się poruszać, będziemy dynamiczni, będziemy różni. I tu szczególnie chyba na to rozróżnienie stresu i dystresu, czyli jednak takiego też, że to może być pozytywne, może być negatywne, to zwraca uwagę Selye. I tu bym powiedziała, że kłopot z takim stresem, o którym ty powiedziałaś w tym potocznym zrozumieniu, co, o czym dzisiaj mówimy, że oj, tylko nie stres, oj, za dużo stresu. Znaczy za dużo to jest jeszcze okej, nie? Ale że w ogóle no, ten człowiek ma stres, niech on go nie ma. Nie? To jest wtedy, kiedy ten stres przejdzie pewną granicę. Tak? Czyli naprawdę mamy takie trzy fazy, czyli ta pierwsza faza to jest taka alarmująco mobilizacyjna, czyli że my w ogóle zaczynamy reagować, a że coś tu się dzieje, coś nie tak, coś...
Ta reakcja alarmowa jest mega potrzebna.
Tak, tak, no po prostu coś zauważamy, coś się dzieje i nasz organizm, nasze ciało też to zauważa i odpowiednio do tego jak gdyby szykuje różne swoje... narzędzia. W sensie, no, nie wiem, że układ nerwowy zaczyna mówić, o dobra, no to my tutaj się jakoś uzbroimy w tą stronę, nie wiadomo, czy nie będzie trzeba uciekać, to podkręcimy troszkę tutaj, hormony w pewnym momencie mówią, dobra, my się też tu ładnie przygotujemy.
Dobra, trochę adrenalina jest już w gotowości, tak, no, tak, kortyzol tu... pewnie też się wydziela, chociaż nie wiem, czy to już w tym momencie, ale no jakby cały organizm faktycznie jest w mobilizacji.
Tak, tak, organizm mówi, dobra, pomożemy temu biednemu człowiekowi, my tutaj już jesteśmy na posterunku i spoko, nie? Później jest taka faza, która się nazywa fazą odporności i że my się zaczynamy adaptować do tego stresora, do tej sytuacji i później ta faza, która już rozumiem jest taka, która może powodować kłopoty, to jest faza wyczerpania, czyli jeżeli po prostu to trwa jakoś za dużo albo nasze zasoby się w jakiś sposób kończą, i wtedy się pojawia jakiś rodzaj przeciążenia. Więc to jest dość ważne, żebyśmy tych stresorów nie unikali. Znaczy, to nawet głupie, co powiedziałam, bo my ich po prostu nie unikniemy.
Nie da się tego
w sensie
zrobić.
Nie da się uniknąć stresu. Chodzi o to, żeby też potraktować po pierwsze jako część życia, po drugie, tak jak powiedziałaś, jako pewien rodzaj takiego, nie wiem, może zabrzmi to głupio, ale treningu, uczenia się, zdobywania nowych kompetencji i wszystko idzie dobrze, jak rzeczywiście te stresory są jakoś takie pasujące do naszych zasobów, do naszych, nie wiem, takich umiejętności, jakby to można nazwać. I bardzo ważne, że to są zasoby, które my uważamy, że one tam są, bo to indywidualne postrzeganie jest tutaj jak gdyby kluczowe, tak, że ktoś może, nie wiem, na zasadzie inteligencji, ktoś bardzo inteligentny może mieć tak niskie poczucie własnej wartości, że powie, nie pójdę, nie
wypowiem się. Że nie będzie w stanie się z tego skorzystać, że musi wiedzieć, tak, że to jest pomocne.
Nie powiem, bo powiem coś głupiego, bo w ogóle to jestem głupi i tak dalej. I nieważne, że ten iloraz inteligencji może mieć naprawdę wysoki.
Tak, że to obiektywne dane wtedy nie mają aż takiego znaczenia.
Tak. Mhm. A ktoś inny, tak, który tam załóżmy, nie wiem, tam nie grzeszy za bardzo rozumem, ale ma takie poczucie, ja to dużo wiem, jestem taki mądry i tak dalej. I gdyby tutaj w tym momencie ten obiektywny zasób, oczywiście nie to, że on w ogóle nie ma znaczenia, nie? No bo w pewnych okolicznościach rozumiem, że i z pustego się nie naleje, tak? Ale przy takim obrabianiu sobie sytuacji stresowej bardzo jest ważne to, jak my myślimy o swoich umiejętnościach, kompetencjach, zasobach, co jest bardzo szerokim pojęciem, sieci wsparcia, do kogo my myślimy, że możemy się zwrócić, jakie my mamy, nie wiem, nawet czy mamy pieniądze, czy ich nie mamy, w jakim żyjemy kraju.
No właśnie w tym, co mówisz, znowu bardzo mocno się pokazuje to, jak ogromne znaczenie ma subiektywność, bo jeszcze chwilę wcześniej mówiłyśmy o tym, że subiektywna ocena wpływa na ocenę stresora, ale subiektywna ocena zasobów, czy one są, nie wiem, właśnie dobre, czy niedobre, czy są ważne, czy nieważne, czy ja faktycznie mam ten zasób, czy nie, że to jest znowu ogromna rola, zależna jakby jako czynnika, który może nam pomagać, albo wcale nie. I że to w ogóle nie o obiektywności w tym wszystkim jest.
Nie, no chociaż tak jak różni psychologowie, tutaj bardziej mam na myśli, że psycholodzy mają taki, mam wrażenie, lekki kompleks niższości dotyczący na ile psychologia to jest nauka, a na ile nie, a na ile to jest taki pitu-pitu i tam...
Ale lubią szukać takich obiektywnych danych.
Tak, że są też takie teorie, gdzie starają się pominąć ten wewnętrzny aspekt, jak gdyby dążąc do tego, żeby to było jak najbardziej mierzalne, obiektywne i tak dalej. Ale wydaje mi się, że bardzo trudno ten wewnętrzny aspekt ocenić, znaczy usunąć, tak? W sensie, że on nie ma znaczenia. No oczywiście, wiadomo, że są sytuacje, które obiektywnie mogą być stresujące dla wszystkich, ale znowu, nie? No mamy, nie wiem, wojnę. Niektórzy poczują się w tej sytuacji jak ryba w wodzie i będą doświadczać takiego, nie wiem, pozytywnego stresu, a niektórzy będą sparaliżowani i przerażeni.
Ale też z czymś bardzo różnym oni w tej sytuacji, czy po tej sytuacji zostaną. I to, że gdyby to było znowu obiektywne, no to rozumiem, że wszystkie osoby mające w historii swojego życia na przykład doświadczenie wojny musiałyby zostać z identycznymi objawami, no chociażby, nie wiem, PTSD. A zostają z różnymi. Albo, idźmy krok dalej, niektórzy zostają w ogóle bez żadnych objawów, tylko no, i jakoś wewnętrznie to doświadczenie w sobie obrabiają. Nie? I no to ja też nie jestem w stanie jakoś tej subiektywności sobie pominąć, ale to tak jeszcze przyszło mi do głowy, bo miałam to wcześniej na myśli, a gdzieś poszłaś dalej i już się z tym nie wbiłam, więc wbiję się teraz, że ten cały trening jakoś taki, który sobie przechodzimy na różnych tych bardziej lajtowych sytuacjach stresowych, że on jest też właśnie takim wyposażeniem na później do tych takich mega dużych, bo jakoś nie wiem na ile to gdzieś... było tylko w mojej głowie, a na ile wybrzmiało. I że ten trening, on ma znaczenie, ale też jak mówiłaś o tych trzech fazach, gdzie jest ta reakcja alarmowa, potem jak jest ta faza odporności i ten trzeci, to przejście w taki chroniczny stan, no to, że też znowu to jest indywidualne, w którym momencie wylądujemy w tej chroniczności, że różna długość trwania stresora będzie inaczej też odczytywana indywidualnie, nie? I że znowu to jest też subiektywne. Związane trochę z osobistymi doświadczeniami, trochę z konstrukcją układu nerwowego, trochę pewnie z osobowością i tam z innymi jeszcze czynnikami. Nie? Że dla kogoś to bardzo szybko może przejść w tę fazę chroniczną, która będzie już nieszczególnie dla organizmu korzystna, a dla kogoś jakby długo może pozostać w tej takiej fazie odporności.
Znaczy to jest bardzo ważne... Z jednej strony ta nasza indywidualna konstrukcja, w tym na przykład temperamentalna, czyli ten próg pobudzenia, z którym się rodzimy, tak? Niektórzy będą mieli ten próg niżej, niektórzy wyżej. Więc są pewne rzeczy wrodzone, które będą jakoś odpowiadać za większą reakcję stresową lub mniejszą, że tam więcej można sobie dołożyć i dopiero później się jakoś tam poczuje jakieś konsekwencje. Więc indywidualne wyposażenie to jest jedno, ale też tak jak ty powiedziałeś o tym treningu, to myślałam, że to jest dość ważne, żeby... To jest taka chyba trudna bardzo sztuka, bo myślę sobie, że tak ładnie to brzmi w teorii, ale jak to przełożyć na życie, to bywa różnie, żeby dostosowywać te stresory do, nie wiem, etapu rozwojowego, tak? Czyli że dosyć ważne, żeby jak dzieci się rozwijają, żeby one miały kontakt z różnymi stresorami. Ale żeby były to takie stresory, które właśnie pozwolą im zamienić to później w kompetencje, w takie poczucie sprawczości, że w takie poczucie, że jak w przyszłości spotka mnie taka sytuacja, to już raz sobie z nią poradziłem, więc w przyszłości też sobie poradzę, więc się nie będę jej bać. Tak? Czyli to jest takie moje picie trochę do bezstresowego wychowania, że oczywiście nie chodzi o to, żeby człowieka wprowadzać jakoś w sztucznie stres, ale żeby też jakoś nie chronić nadmiernie przed życiem, bo no, trzeba będzie się w nim jakoś znaleźć, a im więcej mamy takich doświadczeń samych ze sobą, no to jest właśnie ta sztuka, że na stres można tam kogoś wystawiać, ale jeżeli wiemy, że ta osoba ma takie zasoby, żeby sobie z tym poradzić i że to wyjdzie jej na dobre.
Mm-hmm. Bo też no, mówisz o takich sytuacjach, gdzie faktycznie to trochę możemy decydować w kontekście, nie wiem, jako rodzice, nie? W kontekście tego, mm-hmm. czy będziemy dzieciom pozwalać się gdzieś w różnych sytuacjach znaleźć i jakoś doświadczyć ich, a na ile będziemy to blokować, próbując właśnie jakby ten taki otworzyć nad nimi taki ochronny parasol. Mm-hmm. No i rozumiem, że trochę mówisz o tym, że to wcale nie jest korzystne, ale mam w głowie jednak to, że kurczę, bardzo często życie samo funduje niekoniecznie dobre, nie to jest złe słowo, niekoniecznie takie sytuacje, które są możliwe do przetworzenia, nie? Przez dziecięcy umysł, no także czasami przez umysł dorosłych. I że to jest ta jeszcze inna kategoria wydarzeń, już takie, które są poza naszym wpływem.
Wszyscy tak miałam skojarzenie z tym parasolem ochronnym, o czym ty powiedziałaś, że czasami jest takie zjawisko tworzenia parasola ochronnego, gdyby trochę w wynagrodzeniu za inny obszar. I tu myślę o takich sytuacjach, że myślimy sobie, że dziecko ma jakąś sytuację stresową, na przykład, nie wiem, z innym rodzicem, albo nie wiem, no załóżmy, tak, że ma jakąś trudną sytuację rodzinną i nagle zaczynamy chronić je w innych obszarach, nie? No to na przykład, nie wiem, to do przedszkola to nie, bo tam różnie bywa, albo to niech przynajmniej, nie wiem, nie nauczy się sprzątać, bo i tak ma tyle stresorów, jak gdyby tu, w tym obszarze, więc wynagrodźmy w innym. I to jest taki sposób, który oczywiście intencja jest dobra, bo to jest jakiś nasz rodzaj prawdopodobnie, nie wiem, zadośćuczynienia uczynienia, czy jakiegoś tam pomocy temu dziecku, tylko że pytanie, czy ono to przetworzy w coś takiego pozytywnego dla siebie, jeżeli będziemy je ochraniać, tak? Jeżeli będziemy je ochraniać przed pewnymi czynnikami w pewien sposób, to czy ono nie pomyśli, że ono po prostu tego nie umie, albo nie potrafi, albo że chronimy je dlatego, ponieważ ono jest takie słabe i kruche i się do tego po prostu nie powinno brać, czy że to jest zbyt straszne.
Ale to też jest w ogóle znowu niesamowite, bo ja nie powiem niczego, czego nie mówiłam chwilę temu, ale jak ogromne znaczenie ma to, jakie my na różnych etapach swojego życia nadajemy czemuś znaczenie. I mówisz też o tym, że tak naprawdę dziecko może nadawać czemuś znaczenie w zupełnie inny sposób niż na przykład była intencja rodzica i że my de facto nie wiemy, jaka będzie ta interpretacja dziecięcego umysłu, że my możemy się domyślać, próbować, ale że tak naprawdę nie mamy na to stuprocentowego wpływu i że ona może być zupełnie w drugą stronę, niż byśmy chcieli.
Tak, i dlatego to zjawisko, że my możemy mieć inną intencję, a dziecko zrozumie to w inny sposób, jest niezmiernie ważna, bo bez tego naprawdę się zdziwimy, co to dziecko zrobiło z różnymi naszymi pomysłami jako dorosłych, że może je naprawdę zinterpretować bardzo przeciwko sobie. Raczej dzieci mają taką tendencję, że nie myślą źle o
rodzicach.
Tak, o autorze, tak, czyli o swoim rodzicu, tylko zawsze, jeżeli mają do wyboru, że to jest coś, co nie pasuje, to znaczy, że ze mną jest coś nie tak.
Mhm. Tak, to prawda, że to jest taka dziecięca tendencja.
A to już jest znowu jakiś taki...
Ale to znowu jest inny.
Znaczy nie inny, bo wydaje mi się, że to jest jakaś taka baza do późniejszego też reagowania stresowego, bo tu jest bardzo też ważne, na ile my mamy poczucie sprawczości.
I ono się jednak też kształtuje w oparciu o różne dziecięce doświadczenia.
Tak.
Tak, a poczucie sprawczości możemy też potraktować jako coś, co jest ochronne wobec przyszłych doświadczeń stresowych. Nie? Że jeżeli ja będę się czuć sprawcza, to będzie mi łatwiej. Nie wiem, czy zmierzasz już w tę stronę, o jakiej pomyślałam, ale pomyślałam sobie, że obok sprawczości mamy też poczucie sensowności jako coś, co też jest taką zmienną, no jakoś ważną dla obróbki doświadczeń stresowych. I jaki jest ten trzeci czynnik? Poczucie koherencji?
Tak, no, jeżeli dotykamy poczucia koherencji...
No, tak mi się skojarzyło, ale nie wiem, czy
tak, poczucie sprawczości to u Antonowskiego, bo do niego pijemy w tej chwili, bardziej chyba brzmiało jako poczucie zaradności. I drugim czynnikiem, to nie jest jak gdyby kolejność, było poczucie zrozumiałości i sensowności. I to jest taki konstrukt, który Antonowski sobie wydziergał, że tak powiem, ze swojego zainteresowania właśnie zdrowiem, że on zadał trochę przeciwne do większości badaczy wówczas, bo to też jednak było dawno, tak? Pytanie, nie jak większość się zastanawia, dlaczego chorujemy, co się dzieje, że dzieje się to i to, że ludzie podupadają na zdrowiu, że cierpią, że mają objawy. On zadał kompletnie odwrotne pytanie, co się dzieje, że ludzie są zdrowi mimo obciążających rzeczy. Mimo, tak, że dzieją się różne rzeczy, a oni pozostają w zdrowiu. Skąd to się bierze? Go to interesowało.
Że on bardziej szukał tych czynników chroniących właśnie w sytuacjach trudnych.
Tak, żeby w jakiś sposób skupić się na tym, nad czym mielibyśmy ewentualnie pracować, co by było ważne, żeby zyskać pewnego rodzaju odporność psychiczną, czy żeby nie dać się pogrążyć jakimś tam trudnym doświadczeniu. I stąd wykuł taki konstrukt, co się nazywa poczuciem koherencji, czyli takiej spójności, gdzie te trzy czynniki mogą być oczywiście w różnym stopniu, że fajnie by było, gdyby one były trzy dość wysoko, czyli że mamy poczucie zrozumiałości, czyli że my rozumiemy to, co się wokół nas dzieje. I tu też jest bardzo ważna ta subiektywna część tej teorii, że to nieważne, czy my dobrze rozumiemy. Tak?
Rozumiemy jakoś. Nawet chwilę przed nagraniem też jeszcze rozmawiałyśmy o tym, że możemy rozumieć coś no, totalnie inaczej niż jest, ale że jeśli my czujemy jakoś, że to zrozumienie nam pasuje, to że to nas chroni, że to jest już nasz zasób, no to jakby plus po naszej stronie. No?
Znaczy, żeby totalnie inaczej, to myślę, że człowiek się bardziej będzie musiał naginać w sytuacji, kiedy cały świat będzie go konfrontował, że tak nie jest, ale że to nie chodzi o to, że to musi być dokładnie stan faktyczny, że my mamy rozumieć, nie wiem, jak działa fizyka kwantowa, kurde, nie wiem, że my mamy wszystko mieć tak, jak jest w zrozumieniu, jak działa świat, mechanizmy polityczne, nie wiem, i tak dalej. My mamy mieć swoje własne subiektywne poczucie, że my wiemy, co mniej więcej w naszym życiu się dzieje, dlaczego się dzieje, co się ogólnie dzieje na świecie. Czy to będzie oparte, nie wiem, na wierze jakiejś, czy na nauce, czy na jakimś naszym własnym wypracowanym systemie. Ważne, żeby to było coś, na czym my możemy się oprzeć. Na przykład, że jeżeli ktoś ma takie poczucie, że świat jest różny, dzieją się różne rzeczy, a my się do nich jakoś adaptujemy prędzej czy później, że czas upływa, czas leczy rany, cokolwiek by to było, ale jeżeli ja jestem w stanie się na tym oprzeć w chwilach takich niepewności, to jest duży zasób. Drugim poczuciem jest chyba poczucie tam właśnie to, co ty powiedziałaś już o takiej sprawczości czy zaradności i trochę tutaj o tym rozmawiałyśmy, nie? Że to jest jakiś też rodzaj, to też jest subiektywne.
To też jest subiektywne, ale bo to też jakoś tak zostało mi w głowie z tej rozmowy sprzed chwili, że ja mogę sobie wytłumaczyć, znaczy mogę mieć poczucie, że ja, dla mnie to jest okej, że pewne rzeczy są poza moim wpływem i że ale jeśli ja mam jakby jakiś rodzaj takiego połączenia i pogodzenia z tym, to, że to też będzie służyło mi właśnie jako zasób i że to będzie w tę dobrą stronę. No, to też jest dla mnie takie w tym... Właśnie, że można sobie to opracować po swojemu, a jednocześnie przy tym zasobie pozostać.
No właśnie przy tym poczuciu zaradności to też bardzo ważne, co my w ogóle przy tym, pod tym zrozumiemy, tak? Czyli, że nie wiem, że ja w ogóle weszłam w jakąś sytuację, w niej wytrwałam i nie wiem, załóżmy, że poszłam na jakieś przyjęcie, które mnie strasznie stresowało, wracam z tego przyjęcia cała, nie wiem, w keczupie, powiedziałam mnóstwo strasznych, głupich rzeczy, ale mam poczucie, że przetrwałam to przyjęcie.
I jestem już bezpiecznie w domu.
I generalnie zrobiłam to, na co mnie stać i mogę mieć poczucie, że ej, poradziłam sobie, tak? A ktoś inny w takiej sytuacji powie, nie, co za po prostu dramat. Absolutny dramat. To jest, no, to się nigdy nie może, ja nie umiem chodzić na przyjęcia, nie umiem się zachować. Kompletna masakra, tak?
No, że znowu wracamy do wewnętrznego przekonania, jakie to było, no i takiego widzenia tego. Po swojemu jakoś.
Mi się pojawia Bridget Jones. Dawno tego nie oglądałam, ale miałam wrażenie, że jak patrzę na jej te różne parypetie, jak ona sobie radziła w jakichś sytuacjach kompletnie podbramkowych, no to było przekomiczne, zabawne i raczej czasami żenujące, ale można by pomyśleć, że no, jakoś sobie poradziła.
Ona sobie jakoś radziła. Tak, tak. Ja mam takie poczucie, że ona mimo właśnie tych różnych emocjonalnych doświadczeń wokół tego, to wychodziła raczej z takim poczuciem, że no ostatecznie okej. Jakkolwiek faktycznie z perspektywy widza, to czasem było no żenujące.
No tak, że rozumiem, ja że gdybyśmy my wyszły, tak?
No właśnie, to... dokładnie miałam to samo odniesienie do siebie, że gdybym ja się pojawiła w połowie takich sytuacji, to no sądzę, że byłby to niezły bagaż do dowalania sobie jeszcze przez najbliższe 5 lat, nie?
No więc właśnie, więc ważne jest to, żebyśmy jednak wierzyli w siebie. Zabrzmi banalnie, ale to jest takie niesamowicie ważne. I ten trzeci czynnik to był poczucie sensowności, że my mamy jakiś sens w życiu. I tu znowu, czy to będzie wiara w Boga, czy to będzie wiara w jakieś nasze wartości, ale takie nasze subiektywne poczucie, że to, co się mniej więcej dzieje wokół, ma jakiś kierunek, sens, porządek i że my jesteśmy do tego emocjonalnie podłączeni. To jest takie, te trzy czynniki razem powodują, że łatwiej nam sobie radzić z trudnymi sytuacjami. I to nie chodzi o to, że, nie wiem, takie osoby, które mają wysokie poczucie koherencji, nie wiem, umrze im ktoś i oni na drugi dzień już po prostu tam napiszą o tym wiersz i idą dalej. Że to też jest jakiś proces, tak? Jak, no, kolejna rzecz, stres to też jest jakiś proces, nie? Że on jest rozciągnięty w czasie, ale koniec końców oni wychodzą z tym wzmocnieni i w jakiś sposób bogatsi o pewny rodzaj doświadczenia i przemyślenia. Nawet jeżeli towarzyszą temu negatywne emocje, to one gdzieś wchodzą w jakiś taki obszar, gdzie można je tolerować, można je zaakceptować, można z nimi żyć.
Tak. No ale tak, bo jesteśmy przy tym poczuciu koherencji i ja tak to rozumiem i widzę, znaczy to nie jest moje bardzo osobiste, ale powiedzmy, że się uwewnętrzniło, że to jest jeden z takich psychologicznych zasobów, które są właśnie pośród różnych czynników chroniących i to w ogóle byłoby trochę już o takiej koncepcji doświadczania stresu, czy w ogóle też takiego poruszania się na kontinuum zdrowia i choroby, gdzie są te różne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, ale też myślę sobie o takich różnych zasobach pozapsychologicznych, które też mają znaczenie dla naszego sposobu doświadczania stresu. I tu myślę sobie o różnych takich, o sieci społecznej, że to jest coś, co też ma znaczenie dla tego, jak my sobie z czymś poradzimy, czy jakieś takie takie też czynniki socjoekonomiczne, że one mm-hmm. też wpływają. I jakby wiadomo, że o tym się trochę mówi mniej, bo to czasem bez sensu to badać, bo wiadomo, że to ma wpływ, ale to wcale właśnie nie zawsze jest aż takie oczywiste, że to też ma znaczenie, nie? Co jakby mm-hmm. wokół nas się dzieje, że to też są różne nasze zasoby.
Mhm. Właśnie w kwestii, nie wiem, zasobów, bo tak sobie pomyślałam, że można by jeszcze też powiedzieć o tym, że co to w ogóle jest to radzenie sobie ze stresem, nie? Mhm. Że jest mnóstwo różnych strategii.
To jest niebywało, ale my już rozmawiamy strasznie długo.
A ile my rozmawiamy?
59 minut.
No i już czas kończyć.
Tak, ale zaskoczyło mnie to, bo jakoś jak patrzyłam ostatnio, to rozmawiałyśmy 12 minut.
O matko. Co? 12 minut?
No jak ostatni raz patrzyłam, to tak.
Myślałam, że się wtedy obudziłaś.
Nie, jak ostatni raz patrzyłam.
A, dobra.
Radzenie sobie, ale tak? Powiedzmy o tym, bo to ważne.
Powiedzmy o tym troszkę, bo... Są takie ogólne strategie, które tutaj nie będziemy się już tak na konkretnych badaczy, ponieważ one są do siebie jakoś tak zbliżone, jakoś tak się powtarzają, ale możemy sobie radzić ze stresem w taki sposób, że my po prostu bierzemy byka za rogi, konfrontujemy się, mamy jakieś zadanie i my się po prostu za nie bierzemy, poszukujemy informacji, poszukujemy narzędzi, poszukujemy, nie wiem, konkretnych osób, które mogą nam pomóc i wchodzimy działamy. W tą. Tak, to jest taka strategia zorientowana na działanie, na śniadanie, na zadanie. Tak. Kolejną strategią jest taka strategia zorientowana na emocje. I tu już bardziej nie skupiamy się na tym, żeby coś zrobić z konkretną sytuacją, tylko jak sobie poradzić z napięciem.
Mhm. I to jest zupełnie inny rodzaj doświadczenia, nie? Wtedy, kiedy ja jestem skoncentrowana na emocjach, a kiedy jestem skoncentrowana na działaniu. Mhm. A co ze strategią zorientowaną na unikanie? Bo jakby już nie wiem, przy których teoriach to było, aż tak w tym nie jestem zorientowana. Ale jakoś też gdzieś... Nie.
No unikanie to jest jak gdyby takie rzeczywiście przeciwne do zorientowania na zadanie, czyli że my możemy się angażować nawet w jakąś aktywność, tylko że taką, która nie dotyczy właściwie tego, co nad nami wisi. Wszelkie jakieś bezstresowe formy aktywności. Nie zajmujemy się tym, co trzeba, tylko zajmujemy się tym, żeby uniknąć myślenia, konfrontowania się i tak dalej. I czasami w tych chyba wszystkich podziałach było tak, to też jest nieważne, jak to tam teoretycznie, bo to można się naprawdę spierać, ale czasami ta strategia skoncentrowana na emocjach gdzieś się tam w to unikanie może być włączona. O, tak, że my się będziemy bardziej skupiać na obniżeniu napięcia niż na rozwiązaniu problemu. Ale to też bardzo ważne, co tak naprawdę nam się przytrafia, bo jeżeli jest to sytuacja, na którą my nie mamy wpływu, no to rzeczywiście ten styl obniżający napięcie, czy...
To wtedy jest adekwatny,
jest
tak naprawdę.
Jest dość adekwatny,
nie?
Tak? Jest też taka strategia, gdzie próbujemy jakoś poznawczo obrobić ten nasz stres, czyli zmienić jak gdyby ocenę na sytuacji. Na przykład, to nie takie straszne, coś robimy sobie w głowie i na tym też się opierają różne techniki radzenia sobie stresem, że po prostu zmieniamy znaczenie tego stresora.
Tak, że jakoś to przeformułowujemy. Ale też to już nie będzie poparte żadną wiedzą, a taką prawdziwą, więc jeśli będziesz miała wiedzę, to mnie popraw, a to, co powiem, będzie bezsensowne. Ale przyszło mi do głowy, że to, co mogłoby być takie korzystne, chociaż wyobrażam sobie, że trudne, to, że my dostosowujemy wybieraną strategię w zależności od stresora, z jakim się zmagamy. Bo to, co powiedziałaś, że właśnie, że czasami to będzie bardziej adekwatne, żeby się zorientować na emocje, a czasami faktycznie działanie jest potrzebne. Ale nie wiem, na ile to zawsze jest takie dostępne, nie? Że my możemy dokonać jakiegoś wyboru, a na ile to jest jakiś rodzaj takiej tendencji, która gdzieś jest bardziej wynikiem różnych innych, nie wiem, czynników, czy osobowościowych, czy temperamentalnych.
No to bym powiedziała, że wybór może być w zależności od sytuacji bardziej szeroki lub mniejszy tych strategii, ale problem polega na tym, że to tak nie do końca jest, że my tak właśnie działamy, tak, że to jest taka ogólna tendencja, że to zależy, co się dzieje, to my wybieramy sobie jakiś styl, zresztą to się dzieje jak gdyby poza świadomością. Możemy oczywiście jak gdyby tą świadomość rozszerzyć i w jakiś sposób zacząć się temu przyglądać i mieć większą świadomość, jak my działamy zwykle, ale jednak ludzie się dzielą pod względem szerokości wachlarza tych strategii, że niektórzy mają jeden i ten sam na wszystko, na przykład taki unikowy styl, nie, to się nie wydarza i tak dalej. I to, jeżeli z jednej strony można by powiedzieć, że ta sztywność pewno nie jest jakoś taka, jeżeli rzeczywiście mam tylko jedną strategię radzenia sobie, no to tak już na logikę brzmi, tak, że jeżeli będziemy regulować emocje, czyli na wszystko będziemy, stwierdzimy, że no najważniejsze, żeby, nie wiem, napięcie ze mnie zeszło, ja muszę się popłakać i to jest mój jedyny sposób, no to on w pewnych sytuacjach będzie naprawdę kłopotliwy albo niemożliwy. Mhm. Więc fajnie by było tak na logikę, żeby ten wachlarz był szeroki, choć badania też wskazywały, że wcale to tak nie jest, że ludzie, którzy mają dużo tych strategii, rzeczywiście
lepiej
sobie radzą. Więc
czyli jak zwykle nic nie wiadomo i to zależy.
To zależy.
Jak w psychologii, jak w naszym podcaście, nic nie wiadomo.
Ale można jak gdyby na koniec dać taką taki trochę ala przepis, czy co? Żeby nie było, że my tam nic.
No dobra, jak masz przepis, to dawaj przepis.
Nie, tak sobie pomyślałam, że był taki mądry pan, który się nazywał Moss, dawno temu, za moich czasów, kiedy jeszcze wszyscy jeździliśmy konno.
W życiu na koniu nie siedziałaś.
Siedziałam raz.
Sorry.
Może dwa. No. Więc wypraszam.
Czyli ze
sobie
czasów, kiedy Agata jeździła konno.
Dobra, raz na koniu, raz na kucyku. To się liczy. No. Więc jakby tak zebrać to w całość, na czym polega takie radzenie sobie ze stresem, to ważne jest ustalenie znaczenia i subiektywnej istotności sytuacji. To jest coś, co my możemy zrobić automatycznie, ale jeżeli u nas coś nie działa, jeżeli mamy kłopot z radzeniem sobie ze stresem, to warto się na tym zatrzymać, jak my interpretujemy różne zdarzenia i czy one rzeczywiście są dla nas ważne. Tak, bo może się okazać, że my się stresujemy różnymi rzeczami, które nas w ogóle na przykład nie dotyczą, albo jeżeli się nawet wydarzą, to nic nam nie zrobią, a my się stresujemy, bo nie wiem, stresowali się tym nasi bliscy, rodzice, wszyscy się tym stresują, więc my też się na wszelki wypadek tym postresujmy.
Czyli, że ostatecznie, gdyby to bardzo mocno uprościć, to bez sensu stresować się czymś, co jest dla nas totalnie nieważne.
No tak.
Okej. Okay.
Druga taka rada to jest jednak, żeby rozważyć, czy nie lepiej się skonfrontować z tą rzeczywistością i odpowiedzieć jakoś na wymagania sytuacji zewnętrznej. I czy to jest taka sytuacja, z którą da się skonfrontować? Czasami nawet jeżeli to jest taka sytuacja, która pozornie niewiele ma jak gdyby możliwości, no, myślę sobie, nie wiem, ktoś umiera. Tak? I to mi się, no jak ja mam się tam, co mam z tym zrobić? No oprócz, nie wiem, pogrzebu, tak? Czy to też są jakieś strategie konfrontacji. Możemy po prostu skonfrontować się z różnymi swoimi emocjami, dać sobie je poczuć, dać sobie poczuć bezradność, dać sobie poczuć jakieś emocje.
Że to może być sytuacja, w której realnie dobrze jest właśnie nie działać, nie robić na siłę.
Tak, no pozwolić sobie na żałobę, zorganizować sobie pewną, nie wiem, sieć wsparcia, mówić o tym i to też będzie swego rodzaju konfrontacja.
Że to konfrontowanie ma wtedy bardzo różne oblicze.
Tak, no i nawet jeżeli jest wtedy zorientowany na emocje, tak, czyli że mówię, no to może być bardzo różnie. I to, co już powiedziałam, no też w każdej sytuacji stresowej ważna jest ta sieć wsparcia z ważnymi dla nas osobami, ale też takimi osobami, które wcale to nie muszą być przyjaciele, ale że mamy po prostu gdzieś takich ludzi, którzy w razie czego nam pomogą. To są wszystkie różne znajomości, które możemy mieć w głowie, że a, znam tego, w razie czego zwrócę się do tej osoby. Kolejnym taką radą taką przewlekłą, bym powiedziała, to jest takie utrzymywanie rozsądnej, emocjonalnej równowagi przez panowanie nad emocjami. To tak brzmi dosyć ogólnie, ale chodzi o to, żeby w ogóle dbać o to, co my z naszymi emocjami robimy. Nie dać im się za bardzo, nie wiem, stłumić, rozkręcić, mieć na nie jakąś uważność, zaopiekowanie się nimi. I to nie chodzi o sytuację tylko stresową, tylko żebyśmy umieli to po prostu nawet w sytuacji, kiedy...
Tak w ogóle.
Tak w ogóle, że to jest bardzo jak gdyby pomocne, że jeżeli ja mam też taką umiejętność, że, czy umiejętność, czy zasób, czy taką, takie poczucie, że nawet jeżeli ja czuję bardzo silne emocje, to ja sobie z tym poradzę, bo ja wiem, że one kiedyś miną, że one mnie nie zabiją, nie? Że już byłam w bardzo trudnych emocjonalnych sytuacjach i koniec końców się z nich wygrzebałam. Tak? Że to są takie ważne rzeczy, które możemy zadbać jak gdyby na co dzień, ale też pamiętać, że no, każda emocja ma swój koniec, stres też. Stres też dochodzi do jakiegoś... O, Hania ma nerwowy kaszel. No. I bardzo ważne. W stresie. Cokolwiek nam się wydarza, bardzo ważne, żebyśmy zadbali o tego, żeby to nam nie naruszyło takiego zdrowego obrazu siebie, jeżeli go mamy.
Czyli najpierw dobrze go mieć, a jeżeli
go nie
mamy,
no to w te pędy musimy to odbudować. Bo zdrowe poczucie własnej wartości jest ogromnym zasobem, właściwie bazą też w radzeniu sobie ze stresem. Takie spoko przekonanie, że jestem okej, jaka jestem, potrafię sobie dać radę w większości sytuacji, a jeżeli sobie nie dam rady, to się jakoś nauczę, prędzej czy później.
I się też nic nie stanie, jak sobie raz nie dam rady.
Oczywiście.
Nawet jak 8 razy, to też nic.
To i tak sobie dam radę, prędzej czy później, w jakiś sposób. W ogóle mi się teraz przypomniała taki cytat, mój ulubiony. I teraz wyjdzie, że mój ulubiony cytat, ja go nie pamiętam, ale to tak często mam, że nie pamiętam czegoś dosłownie. Ale był taki film Zakochany Szekspir i tam była taka postać bardzo, bardzo poboczna, który to był taki mężczyzna, który mówił w sytuacjach, kiedy wszystko się waliło i paliło i było strasznie. I wszyscy chodzili właśnie jak te kury bez głów i mówimy, co teraz, jak to będzie? I on mówił, też w takim oczywiście stresie, on mówił, będzie dobrze. I wtedy dostawał takie zapytanie, oczywiście sensowne bardzo, ale jak? Skąd wiesz? A on powiedział, nie wiem, to tajemnica.
Okay.
I to mi tak zawsze jakoś urzeka, że w tym wszystkim takim, kiedy się wali i pali, przypominam sobie właśnie tą postać i sobie myślę, że to jest taka właśnie wiara w jakieś poczucie może sensowności, może jakiegoś takiego, nie wiem, ułożenia w świecie, tak? Czy wiary w siebie, czy wiary w świat, cokolwiek byśmy, jakbyśmy to nie nazwali, że to nie wiem, jak będzie dobrze, ale to tajemnica.
A zatem radami pana Mossa i cytatem z Zakochanego Szekspira dzisiaj skończymy. Ja nie będę burzyć swoim pesymistycznym, życiowym nastawieniem tego przekonania, że będzie dobrze. Może to kiedy indziej.
Rozmawiamy o pesymizmie, co? I wtedy oddam ci głos. Będę leżeć sobie na podłodze.
Nie, bo wtedy ja będę musiała dużo gadać.
No chyba, że będziemy się kłócić. Mi się wydaje, że jestem optymistką, chociaż pewno nie wyglądam.
No nie wiem, może kiedyś nagramy taki odcinek. W każdym razie myślę, że dzisiaj już do brzegu.
Do brzegu.
A czy my coś polecamy? Jeśli podoba ci się to, co nagrywamy, daj nam koniecznie znać. Wszystkie subskrypcje, lajki i twoje komentarze to dla nas wiatr w żagle. One naprawdę mają znaczenie.
Możesz też pomóc nam realizować kolejne odcinki, dołączając do społeczności Patronite. Lub jeśli wolisz, możesz postawić nam kawę na Buy Coffee 2. Wszystkie niezbędne linki znajdziesz w opisie odcinka. Dziękujemy, że jesteś z nami.
Tak się skupiłam na teorii, na jakichś, nie wiem, badaniach i tak dalej, że kompletnie jak gdyby nie pomyślałam o tej warstwie artystyczno-czytelniczej, ale tak sobie myślę, kompletnie wpadło mi to do głowy w tej chwili.
Dawaj.
Że wszelkie komedie właśnie typu Bridget Jones, no, czy moi ukochani przyjaciele, to jest trochę o radzeniu sobie ze stresem. Trochę o tym, że mogą się dziać bardzo różne rzeczy, a najważniejsze, żeby jakoś, nie wiem, wyjść z tego z takim poczuciem, że mamy siebie, mam siebie samą, mamy siebie nawzajem, jakoś będzie. Także moją propozycją by było trochę odnalezienie własnych takich filmów, gdzie są takie postaci, które obudzą w nas takie poczucie, że nieważne, czy się pali, czy się wali, to jakoś to przetrwamy.
To przy tym dzisiaj zostaniemy.
No właśnie. A to, że każdy ma pewno coś takiego, niech sobie, wróćcie sobie do takiego ulubionego filmu. Wartość artystyczna kompletnie nie ma znaczenia tutaj w tej chwili.
Tak, to ważne ma tylko odegrać psychologiczną rolę.
To wewnętrzne uczucie, żebyście mogli sobie pożyczyć od jakiegoś swojego ulubionego bohatera, czy głównego, czy pobocznego, właśnie to takie, to co ja wzięłam z tamtego pana, nawet nie wiem jak on się nazywał, miał wąsy i brodę. I będzie dobrze, nie wiem jak, to tajemnica.
Ach, to w zasadzie co, przyszło nam już życzyć wam wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku, bo usłyszymy się dopiero po nowym roku.
Tak. I wtedy możemy o pesymizmie i o optymizmie. Styczeń się akurat nadaje. Jeszcze tam będzie taki moment, że wszystkie będą, jakiś tam Blue Monday jest po drodze. O.
Jest.
I wtedy wszystkich albo zdołujemy, albo podniesiemy na duchu.
No zobaczymy. Może faktycznie coś z tego się nam urodzi.
Dobrze. To czekamy na poród w przyszłym roku. I dobranoc, do widzenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego.
Pa, pa.
Pa, pa.